Projekt Głos ma pan poseł Korfanty, realizowany przez Instytut Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego. Dofinansowano ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Niepodległa.
Korfanty, trzy mowy wybrane. Orzechowski słusznie pisze, że Korfanty nie miał w sobie nic z człowieka ukształtowanego w tradycjach polskiego romantyzmu i zrywów narodowo-wyzwoleńczych. Różniło go to wyraźnie od wielu innych mieszczańskich polityków, wywodzących się jak on z endecji, którzy w swoich koncepcjach werbalnie odżegnując się od tego stylu działania i uprawiania polityki, znajdowali się pod przemożnym wpływem doświadczeń swoich ojców, uczestników i epigonów wydarzeń minionej epoki. Korfanty, rzecznik Polski mieszczańskiej na wzór zachodnioeuropejski, ukształtowano w kręgu idei i pojęć nowoczesnej mieszczańskiej demokracji parlamentarnej i rozwiniętego społeczeństwa burżuazyjnego, był politykiem trzeźwym, władającym umiejętnością chłodnej analizy i oceny otaczającej go rzeczywistości. W początkach XX wieku Wojciech Korfanty ma już za sobą pierwsze kroki w działalności politycznej i społecznej. Jako perfekcyjnie posługujący się językiem niemieckim młodzieniec w czasach szkolnych wespół z Konstantym Wolnym działa w tajnym kole, zajmującym się szerzeniem kultury i literatury polskiej, uczestniczy w propolskich zebraniach. Kształtuje to w gruncie rzeczy poglądy Korfantego, ale skutkuje relegowaniem go ze szkoły na 3 miesiące przed egzaminem maturalnym. Mimo przeciwności zdaje maturę eksternistycznie we Wrocławiu, gdzie podejmuje studia. W czasach studenckich uczestniczył w korporacji studentów z Górnego Śląska, Towarzystwo Akademików Górnoślązaków, które władze pruskie rozwiązuje w 1899 roku. Spędza też ostatni semestr studiów w Berlinie. W 1901 roku Korfanty wstąpił do Ligi Narodowej, tajnej organizacji politycznej o nachyleniu narodowo-demokratycznym, w ramach której współpracował z Romanem Dmowskim. Zdając sobie sprawę z kluczowej roli prasy jako narzędzia dotarcia do szerokiej opinii publicznej, zakłada i zostaje redaktorem naczelnym codziennego pisma społecznego Górnoślązak, adresowanego zgodnie z tytułem do Górnoślązaków. Jako organizator ruchu politycznego Polskiego Towarzystwa Wyborczego na Śląsku zostaje aresztowany przez władze pruskie w 1902 roku i osadzony na 5 miesięcy w więzieniu we Wronkach za publikację artykułów pod tytułem Do Niemców i do moich braci Górnoślązaków. Wbrew intencji aresztujących, Korfanty zaczyna się cieszyć coraz większym poparciem społecznym, co potwierdzają wybory, w których otrzymuje mandat poselski. W latach 1903 do 1912 i 1918 poseł do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu w latach 1903-1918, gdzie przystąpił do koła poselskiego, podczas gdy śląscy Polacy przystępowali do tej pory do klubu parlamentarnego niemieckiej partii Centrum. W czerwcu 1918 roku wygrał wybory uzupełniające do Reichstagu niemal dwukrotną przewagą, konkurując z powszechnie znanym niemieckim prawnikiem, pisarzem i działaczem turystycznym Benno Nechlertem, zyskał nawet poparcie Niemców, mimo że opowiadał się za oderwaniem od cesarstwa niemieckiego Śląska, Wielkopolski i części Pomorza. W przemówieniu ze stycznia 1904 podkreślał: jeśli ludzie, którzy do nas przyszli, aby zarobić na kawałek chleba, maltretują nasz naród i depczą nogami nasze ludzkie, narodowe i religijne prawa, wtedy musimy porwać się do walki i musimy bronić swoich ludzkich, narodowych i religijnych praw. Walka ta została nam narzucona i będziemy ją prowadzić aż do zwycięstwa. W przeciwieństwie do wystąpień posłów partii Centrum ze Śląska, w jego przemówieniach był silnie akcentowany motyw polskości Górnoślązaków i ich więzi z całym narodem polskim. Krytykował pruski system germanizacyjny. Wraz z Korfantym pojawił się Ślązak, zapowiadający powstanie Polski. Zapowiadał polski Śląsk i że skończyły się czasy, kiedy ludność Śląska to po polsku mówiący Prusacy.
Jeśli już mówi się o Górnym Śląsku, to tylko o tym, by wprowadzić jakieś działania represyjne wobec Polaków, albo jak uzyskać korzyści dla niemieckich klas wyższych na Górnym Śląsku. Bez przerwy, panowie posłowie, słychać pochwały działalności niemieckiej klasy wyższej na Górnym Śląsku. Jeszcze niedawno pan kanclerz Rzeszy wygłosił w pruskim parlamencie prawdziwy pean na cześć tej wyróżniającej się majątkiem i wykształceniem. Mam jednak pewne wątpliwości co do wysokiego stopnia kultury tej klasy, szczególnie gdy idzie o kulturę społeczno-polityczną, o postęp w tej sferze, jaki stał się udziałem wiodącej niemieckiej klasy wyższej na Górnym Śląsku. I mogę panom powiedzieć, że pod tym względem ta wiodąca klasa wyższa stoi o wiele niżej od zwykłego robotnika w pozostałych częściach Niemiec. Twierdzę, że najprostsza zasada ekonomii politycznej mówiąca, że robotnik najmujący się do pracy oddaje do dyspozycji pracodawcy jedynie swoją zdolność do pracy za wynagrodzeniem na okres kilku godzin, twierdzę więc, że ta konstatacja na Górnym Śląsku jest całkowicie nieznana członkom tej odznaczającej się majątkiem i wykształceniem klasy wyższej. Twierdzę też z uporem, iż niemieccy przedsiębiorcy na Górnym Śląsku i ich pomocnicy, urzędnicy, ta wiodąca klasa wyższa wymaga u nas od robotnika nie tylko pracy. O nie, ona żąda również jego ciała i życia, a także politycznych i narodowych przekonań. Wszystko, co mają ci robotnicy, muszą oddać do dyspozycji dziennie za swą pracę. A przy tym ciągle słyszymy pochwalne hymny, że członkowie tej wiodącej warstwy są apostołami niemieckiej kultury, którzy przeganiają sarmackie ciemności, jakie panują na tych polskich ziemiach. I zamiast nich zapalą tu niebawem światło niemieckiej kultury. Tak więc, panowie posłowie, skoro szkoła służy zaledwie tylko temu, by germanizować nasze dzieci, jeśli religia jest używana do tego, by wspierać germanizacyjne dążenia rządu, to my dziękujemy za taką kulturę i pozostaniemy przy własnej, bo jest ona wystarczająco dobra. Panowie posłowie, mówiłem panom uprzednio, iż jest dla nas niemal niemożliwe założyć stowarzyszenie i odbywać zebrania. Starosta, naczelnik gminy, każdy z nich szuka tylko powodów, by przeszkodzić naszym stowarzyszeniom w odbywaniu zebrań. Rzeczywiście chcemy dać naszemu ludowi możliwości, by swoje wieczory i czas wolny spędzał w sposób przyzwoity, chrześcijański i ludzki. Ale nikt nam na to nie chce pozwolić, zaś władze w tym tylko przeszkadzają. I ci sami pracodawcy, ci sami naczelnicy urzędów, ci sami starostowie, którzy nie pozwalają polskim robotnikom zakładać ich stowarzyszeń, agitują przeciwko alkoholowi, nie zdając sobie sprawy z tego, że zakazując stowarzyszania się polskiemu robotnikowi, który nie rozumie języka niemieckiego, wysyła go do knajpy, wpędzając objęcie alkoholu. Wszystkie te działania, panowie posłowie, są prowadzone tylko i wyłącznie po to, by nasz naród demoralizować i germanizować. Ostatnio w Izbie Posłów zostało przez pana kanclerza użyte słowo Wasserpolken, które zostało następnie przyjęte i powtórzone przez pana ministra finansów. To słowo jest obelgą i jeśli najwyższy urzędnik Rzeszy Niemieckiej odważy się w ten sposób obrażać z tego miejsca 1 200 000 pruskich obywateli, to muszę przeciwko temu zdecydowanie i energicznie zaprotestować. Wykorzystamy je w taki sposób, że te słowa dotrą do każdego domu, do każdej izby, aby nasz naród wiedział, jak się go tutaj traktuje. Panowie posłowie, ja się nie skarżyłem, ja nie rzędziłem, ja nie błagałem. Postawiłem tylko pod pręgierz tę niemiecką kulturę, jaką uprawia się na ziemiach polskich. Chciałem wam tylko ukazać, wam, czyli tym, którzy w rzeczywistości i w większości jesteście tutaj ludźmi o kulturalnym światopoglądzie, co się u nas dzieje. Mogę wam tylko powiedzieć, iż cały ten system polityki antypolskiej jest stworzony i funkcjonuje dzięki całej armii nowoczesnych rycerzy przemysłu, nowoczesnych hochsztaplerów, którzy plądrują nasze życie gospodarcze.
Tak Korfanty wspominał te czasy po latach. Przemówienia moje przypominały zagranicy, że pod panowaniem pruskim żyją Polacy, którzy pragną złączenia z narodem polskim w niepodległym państwie polskim. W kraju zaś mój głos w chwilach najcięższych krzepił serca rodaków i podtrzymywał wiarę w lepszą przyszłość. Stale byłem przez lata pod nadzorem policji, przedmiotem dochodzeń i szykan na każdym kroku. Mogę powiedzieć, że życia nie byłem pewien. Gdy tak walczyłem o przyłączenie byłego zaboru pruskiego do niepodległej Polski, ci, którzy mnie dziś usiłują zdeptać i zmarnować moralnie i materialnie, przybywali do Berlina zapewniać rząd niemiecki, że wyrzekają się Górnego Śląska, Poznańskiego i Pomorza. A inni w pisemkach wydawanych w Szwajcarii denuncjowali mnie i innych Polaków urządu niemieckiego, że służę Entencie.